wydawnictwo Marginesy przedstawia. Wojciech Chmielarz. Podpalacz. Czyta Andrzej Mastalerz.
Dla Dagi. Prawdę mówiąc, jestem okropnie nudny, pani Markus. Odebrać mi mój zawód i mnie nie ma. Denis Lichein. Rzeka tajemnic. Przekład Łukasza Nicpana. Prolog. W nocy temperatura w Warszawie spadła do minus 20 stopni. Mężczyzna był z tego powodu zadowolony. Gdyby było cieplej, po ulicach snułyby się grupki młodzieży wracające z imprez, nocne marki, które akurat wyszły z psem na spacer, albo włóczędzy plądrujący śmietniki w poszukiwaniu aluminiowych skarbów. Ale w taki mróz nikt nie wystawiał nosa z domu. Ludzie kryli się w ciepłych łóżkach pod kilkoma warstwami koców i pierzyn. Zimno ułatwiało czuwanie, pobudzało umysł. Mężczyzna sprawdził ekwipunek. Groteskowe rękawiczki do wspinaczki, butelka z benzyną, latarka, nóż, zapałki oraz sucha szmatka. Wszystko znajdowało się na swoim miejscu. Raz jeszcze zerknął w tylne i boczne lusterko. Nikogo nie zauważył. Powtórzył w myślach plan i wysiadł z samochodu. Uderzył w niego lodowaty podmuch wiatru. Skulił się i wsadził ręce do kieszeni. Założył chustę na twarz i przebiegł kilka metrów. Po rozgrzewających się mięśniach rozeszło się przyjemne ciepło. Zawsze był dumny ze swojej muskulatury i sprawności fizycznej. Wiedział, że na takim mrozie łatwo o kontuzję. Naciągnięcie ścięgna, skręcenie kostki. To by wszystko skomplikowało. A on nie mógł sobie pozwolić na komplikacje. Nie teraz. Szybko wykonał 4 głębokie skłony, rozruszał ręce, stawy kolanowe oraz kostki. Kilka razy zamachał szeroko ramionami do przodu i do tyłu, a w końcu na przemian. To musiało wystarczyć. Przebiegł truchtem kilkanaście metrów, a potem 2 skokami pokonał najbliższy parkan i znalazł się na terenie posesji. Dopadł do ściany i schował się w cieniu. Skupił się na tym, żeby uspokoić oddech, a jednocześnie nasłuchiwał, co się dzieje dookoła. W oddali zaszczekał pies. Przecznicę obok przejechał samochód z uszkodzonym tłumikiem. Poza tym w okolicy panowała senna, mroźna cisza. Uśmiechnął się sam do siebie i poprawił butelkę. Za pomocą krótkiego, mocnego sznurka przymocował ją do paska spodni i dla bezpieczeństwa schował w worku wypełnionym watą. W ten sposób nie była narażona na stłuczenie. Raz jeszcze sprawdził, czy zawiązał dobry węzeł i wziął 2 głębokie wdechy. Przed sobą miał taras domu jednorodzinnego, na który wychodziło się przez duże, przeszklone drzwi. Teraz chronione solidną, żeliwną kratą. Powyżej był balkon. W salonie na parterze paliła się lampa. Nie przeszkadzało mu to specjalnie. Światło było zbyt słabe, żeby w jakikolwiek sposób zdradzić jego obecność, a tworzyło dodatkowe cienie, w których mógł się ukryć. Drabinę ogrodową znalazł przy tylnej ścianie garażu. Wszedł na taras i rozłożył ją pod balkonem. Krew zaszumiała mu w głowie. Wiedział, że nie powinien tego robić, ale zerknął do wnętrza salonu. Właściciel domu był tam, gdzie być powinien. Leżał kompletnie pijany na kanapie przy kominku. Mężczyzna dojrzał pustą butelkę wódki na stole tuż obok pełnej niedopałków popielniczki i 2 puszek po piwie Lech. Smród tytoniowego dymu musiał być tam tak intensywny, że niemal czuł go na języku. Wdrapał się na drabinę i wyciągnął ręce. Był wysoki, ale wciąż brakowało mu kilku centymetrów do balustrady balkonu. Wybił się więc ze szczebla, chwycił za metalowe pręty, a potem podciągnął w górę. Przeskoczył przez barierkę i przylgnął do ściany. Rozmasował biceps. Wszystko szło zgodnie z planem. Początkowe zdenerwowanie zniknęło, jak gdyby nigdy go nie odczuwał. Piekły go lekko barki, ale to chyba nie było nic groźnego. Najwyżej następnego dnia będzie miał zakwasy, ale pozbędzie się ich kilkoma ćwiczeniami rozciągającymi, delikatnym masażem i kąpielą w ciepłej wodzie, w której rozpuści wcześniej 1 lub 2 tabletki aspiryny. Wszedł na barierkę i chwycił się krawędzi dachu. To nie była najbezpieczniejsza droga. Od frontu, przy bocznej ścianie nad garażem, znajdowała się drabina dla kominiarzy, którą początkowo planował wykorzystać. Jednak jej wadą było to, że miejsce doskonale oświetlały uliczne latarnie. Mężczyzna nie chciał ryzykować wpadki. Wszedł na górę. Musiał bardzo uważać, bo lekko spadzisty dach pokrywała warstwa śniegu i nieregularne płaszczyzny grubego lodu. Ostrożnie, niemal na czworakach, wdrapał się pod komin. Tam pozwolił sobie na chwilę odpoczynku. Jak każdy doświadczony sportowiec, oddychał nie ustami, ale przez nos, żeby powietrze ogrzało się, zanim dotrze do płuc. Jego puls powoli wracał do normy. Mróz delikatnie szczypał w policzki, ale pod grubą warstwą ubrań lepił się od potu. Przez chwilę zastanawiał się, czy dla ochłody nie ściągnąć czapki. Bał się jednak przeziębienia. Wejście na teren posesji oraz wspinaczka wbrew pozorom stanowiły najłatwiejszą część zadania. Teraz czekało go prawdziwe wyzwanie. Mimo to czuł się fantastycznie, pełen mocy i siły. Była godzina druga w nocy z piątku na sobotę. Wszyscy wokoło spali. Mógł być na każdym dachu każdego domu, a ich właściciele, niby bezpieczni we własnych czterech ścianach, nawet by o tym nie wiedzieli. Obudziłyby ich dopiero płomienie, a wtedy byłoby już przecież za późno. Za pomocą noża wyważył osłonę otworu wlotowego do komina. Potem wyciągnął z worka półlitrową butelkę po wódce Absolwent, w której znajdowała się mieszanina benzyny i oleju silnikowego. Następnie przykleił do niej papierową paczuszkę z chloranem potasu, zmieszanym z cukrem pudrem. Wstał. Z kieszeni kurtki na piersi wyjął latarkę i zajrzał do komina. Nie zauważył niczego, co mogłoby utrudniać wykonanie zadania. Ostrożnie wsadził do otworu kominowego butelkę. Nie chciał, żeby się rozbiła, uderzając o ściany. Miała spaść wprost do kominka. Wstrzymał oddech i puścił szklaną szyjkę. Butelka poleciała pionowo w dół do wygaszonego paleniska jak bomba lotnicza. Szkło pękło. Pod wpływem uderzenia wybuchł schowany w papierowej paczce chloran potasu. To zaś spowodowało eksplozję mieszaniny benzyny z olejem silnikowym. Chmura ognia wbiła się we wnętrze pokoju. Mężczyzna zjechał na dół po dachu i zeskoczył na balkon. Przylgnął do ściany. Odetchnął, a potem podszedł do barierki, zsunął się z niej i wylądował na tarasie. Zerknął do wnętrza salonu i przez żeliwne kraty zobaczył, jak płomienie ogarniają dywan, obrazy na ścianach i suszone kwiaty w wazonie. Właściciel domu wciąż spał pijany na kanapie. Podpalacz rzucił się do ucieczki. Pośpiesznie przeskoczył parkan i znalazł się na ulicy. Po pokonaniu kilkudziesięciu metrów zatrzymał się i odwrócił. Ogień wybił szyby w willi. Pomarańczowo-czerwona łuna unosiła się wzdłuż ścian, a pod dach wzbijały się słupy biało-szarego dymu. Był szczęśliwy. Wiedział, że okoliczni mieszkańcy dopiero się budzą. Minie chwila, zanim ktoś zadzwoni po straż pożarną. Nikt go nie zauważy, nikt nie zwróci na niego uwagi. Ta myśl go uspokoiła. Pozwolił sobie na to, żeby jeszcze przez chwilę popatrzeć na wywołany przez siebie pożar. Miał erekcję. Policzył do 10, a później wsiadł do auta i ruszył wąskimi, osiedlowymi uliczkami w stronę centrum. Po niecałych 4 minutach wjechał na Puławską, jedną z ruchliwszych szos w Warszawie, która nawet o 3 w nocy była pełna samochodów, i zniknął w sznurze pojazdów. Światło reflektora przypominało srebrne ostrze. Pojedyncza gwiazda w mroku, w którym kryły się tysiące wpatrzonych w nią osób. Oślepiona, musiała zmrużyć oczy, żeby cokolwiek widzieć. To była jej noc, jej chwila. Teraz miało się wszystko rozstrzygnąć. Promień lampy lizał jej skórę aż piekło. Kropla potu spłynęła po nagich plecach wzdłuż kręgosłupa i zatrzymała się dopiero w miejscu, w którym zaczynają się pośladki. Dziewczyna zastygła w wyuczonej pozie. Żeby dostać się w to miejsce, przeszła długą drogę. Pochodziła z małej wsi pod Oławą, gdzie mieszkali smutni ludzie o zmęczonych twarzach, a jej rówieśnicy monotonnie odliczali czas od jednej soboty do drugiej, dla rozrywki upijając się i rozbijając kolejne maluchy kupowane od okolicznych gospodarzy. Widziała ich wszystkich nawet teraz, kiedy tylko przymykała powieki. Skulonych pod kurtkami i bluzami, siedzących na przystanku, tonących w pustych butelkach i puszkach po piwie. Jeśli się jej nie uda, będzie musiała tam wrócić. Najpierw ją pocieszą, ale w duchu będą się śmiać na myśl, że i ona poległa w starciu z wielkim światem. Nawet gdyby odtąd nabrała pokory i zachowywała się skromnie, to i tak wkrótce zaczną szeptać za jej plecami, że zadziera nosa i że w głowie się jej poprzewracało, bo raz w życiu pojechała do Warszawy na jakiś tam konkurs. I prędzej czy później może za przystankiem, może w ubikacji pobliskiej dyskoteki klęknie przed jakimś chłopakiem, zwilży językiem suche wargi i weźmie jego lekko słonego, niemytego, śmierdzącego moczem penisa do ust. A potem wszystko potoczy się już samo. Zajdzie w ciążę, weźmie szybki ślub i zamieszka w pokoju u teściów, gnieżdżąc się tam z dzieckiem i mając do końca życia na głowie męża pijaka, który rzadko będzie pojawiać się w domu, a jeśli już wróci wstawiony, to nazwie ją kurwą, uderzy otwartą dłonią w twarz i poprawi kopniakiem. Nie chciała takiego życia. I dlatego teraz stała w świetle reflektorów ubrana w skąpy kostium kąpielowy i modliła się do Boga, żeby dał jej szansę na coś więcej. Miss Polonia 2010 zostaje? Konferansjer zawiesił głos, a ona umiera ze zdenerwowania. Klaudia Cameron. W pierwszym momencie nie może uwierzyć, ale prowadzący powtarza jej nazwisko i wreszcie dociera do niej, że to prawda. Sen się ziścił. Źrenice rozszerzają się gwałtownie, a w żyłach zdaje się krążyć czyste szczęście. Chciałaby skakać z radości, wyciągnąć triumfalnie ręce w górę lub po prostu paść na kolana i dziękować Bogu, ale nie może. Przeszkolili ją, jak się ma zachować, kiedy nastąpi ta chwila. Dlatego uśmiecha się odrobinę szerzej niż zwykle i macha dłonią do rozentuzjazmowanego tłumu, który wyje w ciemności. Wszystkie reflektory wybuchają światłem i kierują się na nią. Jest przerażona. Pot spływa już nie tylko po jej plecach, ale także po biuście, brzuchu, pachwinach, głowie, na którą ktoś założył niepostrzeżenie ciężką, rozgrzaną koronę. To piecze, chce krzyczeć, ale wie, że nie może. Dalej macha radośnie dłonią. Zgaście reflektory, błaga w myślach. Dzieje się coś złego. To nie powinno tak wyglądać. Promienie lamp nadal parzą jej ciało. Otworzyła oczy i podniosła się gwałtownie, uderzając głową o coś miękkiego. Oddychała ciężko. To był sen, uświadomiła sobie. Tylko sen. Ta myśl nie przyniosła ulgi. Zamiast tego poczuła ukłucie strachu. W pierwszej chwili nie potrafiła zrozumieć dlaczego. Dotarło to do niej w ułamku sekundy. Zasnęła. Zasnęła albo zemdlała. To zresztą nie miało znaczenia. Przymknęła powieki, próbując zrekonstruować wydarzenia ostatnich kilku godzin. Najpierw powrót męża. Potem kłótnia o spa, która przerodziła się w dziką awanturę. Uderzył ją raz, drugi. Chciała uciekać z domu, ale zagrodził jej drogę. Pobiegła na górę do sypialni i schowała się w garderobie. Zapomniała jednak, że klucz do niej tkwił w drzwiach od zewnętrznej strony. Zanim zdążyła coś zrobić, usłyszała cichy, pełen złośliwości rechot i odgłos przesuwającej się zasuwy zamknął ją. Kiedy to się wydarzyło? Ile godzin temu? Nie potrafiła określić. Z trudem oddychała. Pot zalewał jej oczy. Kolejny obraz. Dym, ciepło. Trzask pękającego od uderzeń gorąca drewna. Pożar. W domu szaleje pożar. Rzuciła się do drzwi. Naparła na nie barkiem, ale nawet nie drgnęły. Mimo kłębów dymu próbowała myśleć jasno. Przychodziło to z trudem. Jakby ktoś uwięził jej mózg w żelaznych kajdanach. Łyżka do butów. Schyliła się i znalazła ją na podłodze niedaleko drzwi. Metal był ciepły i śliski. Palcami wymacała w drzwiach miejsce, w którym znajdował się zamek, a tuż obok wydrążony otwór. Na tyle duży, że wyczuła mechanizm zasuwy. Musiała pracować nad nim od dłuższego czasu, chociaż niewiele z tego pamiętała. Zakręciło jej się w głowie. Z trudem łapała każdy kolejny oddech. W pomieszczeniu było coraz mniej tlenu, a coraz więcej dwutlenku węgla. Zrozumiała, że zapewne szybciej się udusi, niż dotrą do niej płomienie. Wrzasnęła w ciemność, a po policzkach spłynęły jej łzy. Skup się, skup! Krzyczała do siebie w myślach, jednocześnie uderzając łyżką o drzwi. Nie pomagało. Drzwi były grube, solidne i mocne. Może udałoby się wcześniej, kiedy miała więcej sił, ale nie teraz, kiedy ociężałe ramiona z trudem wykonywały najmniejszy ruch. Wbiła łyżkę do butów w dziurę pomiędzy framugą a zamkiem i spróbowała użyć jej jako łomu. Łyżka tylko się zgięła pod ciężarem ciała, a kobieta uderzyła twarzą o drzwi i padła na kolana. Na dole było jakby cieplej i bardziej duszno. Śmierdziało spalenizną, ale poczuła się tu przyjemnie. Jej powieki opadły same, jak ciężkie aksamitne kurtyny. Wzdrygnęła się. Czy usnęła? Ile czasu mogła stracić? Z jednej strony zdawało się jej, że to, co robi, jest beznadziejnym marnowaniem ostatnich chwil życia na udawanie, że ma jeszcze jakąś szansę na ratunek. Powinna przestać się bać, zamknąć oczy i po prostu czekać, aż zaśnie po raz ostatni. Tak by było łatwiej. Ale z drugiej strony w głowie wciąż słyszała głos, który zawsze dodawał jej nadziei, tak jak wtedy, gdy kilka lat temu wcale nie udało jej się wygrać konkursu Miss Polonia, ale mimo to nie wróciła do rodzinnej wsi, by pogrążyć się w rozpaczy. Głos, który mówił, że Klaudia Klau może w życiu upadać, ale zawsze się podnosi. Teraz też się podniesie i nie umrze w tej garderobie uwędzona trującym dymem. Przejechała językiem po suchym podniebieniu. Już wiedziała, co ma zrobić. Zrzuciła odzież i upchnęła ją stopą w szparze między drzwiami a podłogą, żeby odciąć dopływ dymu. Oceniała, że to powinno dać jej kilkadziesiąt sekund. Potem chwyciła za drążek, na którym wisiały ubrania. Szarpnęła raz i drugi. Uwiesiła się na nim. Poczuła, że śruby pękają, a ona sama spada w dół. Wyrwała ze ściany jedną końcówkę. Odetchnęła, żeby nabrać siły. Złapała mocno pręt i szarpnęła jeszcze raz. Wyrwała drugą końcówkę. Obróciła drążek w rękach i wbiła go w dziurę obok zamka. Naparła. Tym razem ramię dźwigni było dłuższe, a łom wykonany z mocnej stali. Drzwi zatrzeszczały i lekko się wygięły, ale zaraz wróciły do pierwotnej pozycji. Zacisnęła zęby i resztkami sił naparła ponownie. Zamek puścił z trzaskiem. Drzwi otworzyły się gwałtownie, a ona straciła równowagę i poleciała przed siebie. Wpadła prosto do piekła. Poczuła pieczenie. Tysiące małych, rozgrzanych do czerwoności węgielków, wbijających się w jej skórę, policzki, usta, gardło, płuca. Zapach spalonego mięsa i smród zwijających się pod wpływem temperatury w czarne strzępy włosów. Chciała uciec z powrotem do szafy, odgrodzić się od ognia drzwiami i umrzeć w ciszy i błogości od dwutlenku węgla. Wrzeszczała i płakała. Sypialnia znajdowała się na pierwszym piętrze. Płomienie były tak mocne i wysokie, że ucieczka przez drzwi wejściowe w ogóle nie wchodziła w rachubę. Umarłaby, nim przekroczyłaby próg pokoju. Wstała i zasłoniła twarz ramieniem. Na niewiele to się zdało. Żar i tak ranił jej oczy, powieki, drażnił czoło i podbródek. Podbiegła do popękanych okien. Otworzyła je i chwyciła za kraty. Szarpnęła. Zamknięte. Klucz. Musiał gdzieś tu być. Gdzieś blisko. Zawsze tu był. Zaczęła przeszukiwać na oślep parapet, aż natrafiła na niewielki pęk. Parzył jej dłonie i wbijał się w ciało, jakby było z masła. Wybrała jeden z kluczy i wsadziła w zamek kłódki. Miała szczęście, bo od razu trafiła na właściwy. Wyszarpnęła kłódkę i otworzyła szeroko kratę. Jej ciało wiło się, kurczyło i skręcało. Próbowała wejść na parapet, ale nie miała siły. Zamiast tego po prostu się na nim położyła, a potem przeczołgała na zewnątrz. W pewnym momencie straciła podparcie i bezwładnie spadła. Lodowata ziemia była dla niej miękka jak poduszka. Z ulgą zapadła w ciemność. Straż pożarna przyjechała na miejsce po około 7 minutach od momentu otrzymania zgłoszenia. Cały dom stał już wtedy w płomieniach. Rozdział pierwszy. Komisarz Jakub Mortka wypił ostatni łyk kawy z kubka termoizolacyjnego. Napój przyjemnie go rozgrzał i rozbudził. Przyjrzał się sobie w tylnym lusterku. Wyglądał okropnie. Nieogolony, z podkrążonymi oczami i szarą, ziemistą cerą, wydawał się przynajmniej 5 lat starszy niż był w rzeczywistości. Dariusz Kochan zapukał w szybę 10-letniej Toyoty Corolli. Mortka westchnął, odłożył kubek i otworzył drzwi. Temperatura na dworze wzrosła. Tak w każdym razie mówili w radiu, ale komisarz odniósł wrażenie, że zamiast -15 stopni jest co najmniej -30. Zerknął pytająco na podkomisarza. Wciąż miał jeszcze nadzieję, że nie będzie musiał wychodzić z ciepłego wnętrza samochodu. I co tam? Niedobrze. Wyskakuj z wozu. Co to znaczy niedobrze?
Kochan wykrzywił usta zirytowany.
Niedobrze? To znaczy trup i mocno uszkodzona panienka. Wystarczająco niedobrze, żebyś ruszył tyłek, panie komisarzu?
Wystarczająco, odpowiedział ze złością Mortka.
Wysiadł z auta i wsadził dłonie w kieszenie spodni. Stał przed spaloną willą przy ulicy Kanarkowej na południu Warszawy, na osiedlu domków jednorodzinnych niedaleko wielkiego blokowiska Ursynowa. Kilkadziesiąt metrów dalej widział czubki drzew lasu kabackiego, a daleko za plecami słyszał odgłosy aut pędzących Puławską. Była to specyficzna okolica, gdzie obok siebie stały starsze, klockowate domy z płaskimi dachami i nowoczesne wille, piękne jak z amerykańskich filmów. Przy samej Puławskiej postawiono kilka niewielkich biurowców. Całość stanowiła dziwaczne pomieszanie ekskluzywnego osiedla ze starą zabudową, pozbawione jednak nieprzyjemnego, elitarnego charakteru Konstancina, gdzie człowiekowi, który zarabia mniej niż 1 000 000 złotych rocznie, dawano do zrozumienia, że źle wpływa na uzdrowiskowy charakter miejscowości. Wąską, zaśnieżoną ulicę blokowały wóz strażacki i radiowóz, wokół których zebrał się niewielki tłumek gapiów. Komisarz ziewnął głośno i przeciągnął się. — Nie wyspałeś się? Studenciki znów zrobiły imprezę? — zapytał Kochan. Mortka kiwnął głową. Dlaczego po prostu nie wlepisz im mandatu za zakłócanie ciszy nocnej? Bloczki ci się skończyły? W odpowiedzi komisarz uśmiechnął się krzywo. Kochan poprowadził go do stojącego przy bramie posesji strażaka. 40-letniego, lekko brzuchatego mężczyzny z wielkim czarnym wąsem, który kierował akcją gaśniczą. Mortka sięgnął po legitymację służbową. Dzień dobry. Przywitał się i pokazał dokument. Komisarz Jakub Mortka. Wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Podkomisarza Kochana już pan zna. Mężczyzna spojrzał na Mortkę spod ełba, a potem skinął głową. Dzień dobry. Miał mocny, głęboki głos. Aspirant Marcin Kowalski. Mortka stłumił kolejne ziewnięcie i przyjrzał się spalonej willi. Był to piętrowy, ładnie wyglądający budynek z wejściem w stylu dworku w Soplicowie. Miał lekko spadzisty dach z czerwonej dachówki, garaż i otoczony był sporym ogrodem. Komisarz pomyślał, że przed takim domem powinien stać luksusowy samochód terenowy. Wysiadałby z niego przystojny 40-latek ze skórzaną aktówką w dłoni, witając żonę, która pielęgnowałaby kwieciste rabatki, troskliwie zerkając na bawiące się na huśtawce dzieci. Obraz przytulnego, rodzinnego gniazdka psuły tylko czarne, żeliwne kraty w każdym oknie, które upodobniały dom do luksusowego więzienia. Na pierwszym piętrze kraty były jednak otwarte. Na skutek pożaru popękały wszystkie szyby, a na żółtych ścianach pojawiły się brudne, smoliste słupy. Ogień sięgnął nawet dachu, o czym świadczyła wielka wyrwa wśród poczerniałych dachówek. — Co się tu stało? — spytał Mortka. Około godziny 2 w nocy w domu wybuchł pożar. Pierwsze wezwanie otrzymaliśmy o godzinie 2:10, a na miejscu byliśmy mniej więcej 6 minut później, odpowiedział strażak. Szybko. Kowalski wyglądał na urażonego tą uwagą. Jakby w ustach policjanta słowo szybko tak naprawdę oznaczało przygane, że nie dotarli na miejsce prędzej. Mamy remizę na Płaskowickiej, niedaleko stąd, mruknął. Dom... Jak pan komisarz widzi, został znacząco uszkodzony. Zwrot pan komisarz wypowiedział w lekceważący i drwiący sposób. Od środka wygląda to jeszcze gorzej. Na szczęście ogień nie przeszedł na inne budynki. Szybko spłonął, jeśli byliście tutaj już po 6 minutach, zauważył Kochan. To był środek nocy. Okolica jest spokojna, ludzie spali. Oceniam, że pożar szalał już dobrych 10 minut, zanim do nas zadzwoniono. Strażak zauważył, że Mortka wpatruje się w otwartą kratę okienną na piętrze. W czasie zdarzenia zginął właściciel domu, wyjaśnił Kowalski, a właścicielka została ciężko poparzona. Przeżyła tylko dlatego, że uciekła, skacząc właśnie z tego okna, na które pan spogląda. Połamała sobie nogi. Komisarz odczekał, aż strażak skończy mówić i podrapał się po nosie. Znowu zachciało mu się ziewać. Spojrzał na zegarek. Była sobota rano, Dochodziła 7:30. Powinien o tej porze jeszcze spać, ale straż pożarna nalegała, żeby na miejscu pojawił się ktoś z wydziału i padło na Mortkę.
Panie Kowalski, aspirancie Kowalski, jak się powinienem do pana zwracać?
Aspirancie. Dobra. A więc aspirancie Kowalski. Proszę wybaczyć, ale wygląda mi to na zwykły pożar.
Fakt. Dosyć tragiczny.
Wzywanie nas chyba nie było potrzebne.
Przynajmniej nie tak wcześnie rano. Wystarczyłyby pewnie miejscowe chłopaki.
Strażak zmroził go wzrokiem.
Proszę za mną, komisarzu. Powiedział i ruszył przed siebie.
Wprowadził ich do willi. Przeszli przez zniszczony przedpokój do dużego salonu. Wnętrze wyglądało tak, jakby wybuchła w nim bomba.
Ściany poczerniały od dymu, meble spaliły się w części lub w całości. Podobnie obrazy. Na podłodze walały się kawałki szkła, drewna, strzępy dywanów, a do tego wszystkiego było wszędzie pełno błota powstałego ze zmieszania wody i popiołu. Płomienie strawiły niemal wszystko. Niedaleko ocalałego z pożogi kawałka stołu leżało ciało. Ktoś zakrył je kocem, ale Mortkę i tak przeszył dreszcz. Wiedział, że prędzej czy później będzie musiał przyjrzeć się temu, co ukryto pod szarą płachtą. Kowalski podszedł do kominka i kiwnął palcem na policjantów. Kochan niechętnie zrobił krok do przodu i zerknął przez ramię w stronę drzwi.
Konstrukcja budynku jest nienaruszona, mruknął strażak. Nie ma się pan czego bać.
Nie boję się, odpowiedział Kochan. Strażak wzruszył ramionami, po czym głośno klasnął.
Dobrze, panowie.
Jego głos odbił się od nadpalonych ścian. Pożar rozpoczął się w tym pokoju.
To widać,
szepnął Kochan pod nosem.
A dokładnie od kominka.
Jak panowie mogą zauważyć, meble są bardziej zniszczone właśnie od tej strony. Komisarz Mortka przyjrzał się kanapie. Nie widział żadnej różnicy w stopniu zdewastowania umeblowania z obu stron, ale postanowił uwierzyć Kowalskiemu na słowo. Później zastanowi się nad tym, czy strażak jest wiarygodny jako ekspert.
Wskazują też na to ślady po dymie, kontynuował aspirant. Sufit jest najczarniejszy wokół otworu wylotowego paleniska. Jak panowie pewnie zauważyli, w domu są drewniane podłogi. Zwęglają się one w formie szachownicy, której pola są tym mniejsze, im bliżej do źródła pożaru.
Mortka dostrzegł charakterystyczne ślady. Rzeczywiście, strażak się nie mylił.
Dlaczego tak się dzieje? Zapytał. Nie mam zielonego pojęcia, przyznał szczerze Kowalski. Tłumaczyli mi to w szkole głównej, ale to było wiele lat temu, a teraz zapraszam panów bliżej.
Podeszli do kominka i kucnęli. Strażak wyjął z kieszeni munduru długopis i wskazał nim sporej wielkości czarne grudki o ostrych krawędziach.
Widzą panowie?
Kawałki szkła, powiedział Kochan.
Właśnie. A teraz proszę głęboko wciągnąć powietrze.
Zrobili, co im kazał.
Czują panowie?
Nie bardzo, rzucił z powątpiewaniem Mortka.
No tak, to pewnie kwestia doświadczenia. Wy na pierwszy rzut oka rozpoznajecie, kto jest bandziorem, a kto nie. Proszę jeszcze raz zrobić wdech.
Mortka zamknął oczy i całkowicie skupił się na zmyśle powonienia, ale nadal czuł wyłącznie wilgotny zapach spalenizny.
Wciąż nic?
Nic. Strażak westchnął, lekko rozczarowany.
A ja czuję tutaj benzynę, oznajmił.
Mortka spojrzał na niego z niedowierzaniem.
Naprawdę? Benzynę?
Naprawdę, benzynę,
warknął strażak. Gdybyście przysłali tu ludzi z laboratorium, to pewnie znaleźliby jeszcze jej ślady pomiędzy deskami w podłodze lub w samym drewnie. A jak przeczeszą popiół, to na pewno będą w nim resztki szmaty.
Komisarz Mortka wstał.
Czyli sugeruje pan, że to było podpalenie?
Strażak spojrzał mu prosto w oczy.
Jestem tego pewien.
Na podstawie śladów po ogniu, kawałków szkła i własnego powonienia?
Głos komisarza zabrzmiał arogancko i agresywnie.
Mortka nie wiedział, dlaczego sprowokował strażaka. Może to z powodu niewyspania. A może dlatego, że bardzo chciał, żeby to był zwykły, chociaż tragiczny w skutkach pożar.
Wie pan co, komisarzu? Strażak zmarszczył gniewnie brwi. Ja pana nie uczę wykonywać waszej pracy. Jak dostaję mandat za parkowanie w złym miejscu, to go płacę i się nie wykłócam, że znak zakazu stał 2 metry dalej. Trochę szacunku, dobrze? Zajmuję się ogniem i pożarami od prawie 20 lat i potrafię powiedzieć, czy mam do czynienia z podpaleniem, czy nie. A akurat w tym wypadku, panie komisarzu, jestem tego pewien. I nawet wiem, jak do niego doszło.
Jak?
Ktoś wrzucił koktajl Mołotowa przez komin.
To głupie, prychnął Mortka.
Strażak aż spurpurowiał ze złości.
Przyślijcie tu swoich chłopaków z laboratorium. Znajdą to, co powiedziałem. Dom, kraty w oknach, wszystko było zamknięte od środka. Wiem, bo sami wyważaliśmy drzwi. Podpalacz musiał się wspiąć na dach i wrzucić koktajl przez komin, stwierdził stanowczo.
Jeśli to w ogóle był jakiś podpalacz,
mruknął Kochan. Komisarz uciszył kolegę i spojrzał tęsknie na zegarek. Była wczesna pora, a on musiał wytężać wszystkie siły, żeby się skupić.
A więc przyczyną pożaru okazał się koktajl Mołotowa wrzucony przez komin?
Strażak zrobił minę, jakby rozmawiał z idiotą.
Tak, panie komisarzu, odpowiedział drwiącym tonem.
A czy to rzeczywiście jest możliwe, panie aspirancie? Zapytał z niedowierzaniem Mortka, wypowiadając słowa panie aspirancie dokładnie w taki sam protekcjonalny sposób, w jaki zwracał się do niego Kowalski. Czy taka butelka zmieści się w kominie?
Według przepisów prawa budowlanego kominek musi mieć przewód kominowy o wymiarach co najmniej 14 na 14 centymetrów lub o średnicy co najmniej 15 centymetrów.
Mortka podrapał się po policzku. 15 centymetrów. Próbował sobie wyobrazić tę długość. Standardowa szkolna linijka ma, o ile dobrze pamiętał, 20 centymetrów. Jaka mogła być średnica butelki wina lub wódki? 10 centymetrów? Chyba za dużo. A nawet jeśli, to zostawało jeszcze 5 centymetrów luzu. Hipoteza strażaka dalej brzmiała dla niego nieprawdopodobnie, ale dla świętego spokoju oraz utrzymania poprawnych stosunków pomiędzy służbami mundurowymi postanowił dać za wygraną.
Dobra. Kocham, zadzwoń po chłopaków z laboratorium. Niech tutaj przyjadą. Nie zaszkodzi sprawdzić, powiedział.
Na twarzy strażaka odmalowało się poczucie ulgi.
Był już tutaj prokurator? Zapytał Mortka.
Kochan wyszczerzył zęby, jakby komisarz opowiedział wyjątkowo dobry dowcip.
Kuba, a jak myślisz? Jest sobota, 7 rano. Jaki prokurator przyjedzie ci o tej porze do zwykłego pożaru, nawet z trupem w pakiecie? Później wszystko podpiszą. Tylko my, szare żuczki gnojarze, jeździmy do każdej pierdoły.
Kowalski drgnął, gdy usłyszał ostatnie słowo.
To nawet dobrze. Im później się tu zjawi, tym lepiej, stwierdził Mortka. Cholera wie, kogo by przysłali tym razem.
Komisarz ułożył w głowie listę niezbędnych czynności. Straż pożarna znajduje trupa, jest podejrzenie podpalenia, mówią o tym rejonowym, rejonowi zawiadamiają terror i zabójstwa. Terror i zabójstwa wysyła jego i Kochana. Odhaczone. Co teraz? Oni zawiadamiają laboratorium. Chłopaki pewnie pojawią się tu za godzinę, chyba że Kochan ich odpowiednio zmotywuje. Komisarz usłyszał, jak Kochan klnie przez telefon. Laboratorium będzie tu za pół godziny, pomyślał. Kochan miał dar przekonywania. Dobierał ton i przekleństwa w taki sposób, że każdy, kto słuchał jego wiązanki, czuł się nagle zobowiązany rzucić wszystkie inne obowiązki i ruszyć pod komisarzowi z pomocą. Mortka nigdy nie potrafił zrozumieć, na czym to polega. Kiedyś próbował użyć tych samych słów w stosunku do tej samej osoby, co przedtem Kochan, ale w odpowiedzi usłyszał tylko, żeby się wypchał. Wrócił do listy. Klienta zabiorą do patologa dopiero po wizycie prokuratora. Odhaczone, co dalej?
Mój kolega i pan wspominaliście o rannej właścicielce domu. Co się dokładnie stało? Spytał Kowalskiego.
W czasie pożaru została uwięziona na parterze. Nie wiemy jeszcze jak i dlaczego. Mogła po prostu spać i obudzić się, kiedy ogień już szalał. Udało jej się otworzyć kratę w oknie i wyskoczyła z płonącego budynku. Została poważnie poparzona, a podczas upadku połamała obie nogi, ale będzie żyć. Jest już w szpitalu.
Którym?
MSWiA.
Jasne. Zanim pójdę porozmawiać z kolegami z rejonówki, czy powinienem wiedzieć o czymś jeszcze?
Zapytał komisarz. Strażak zawahał się, a jego twarz niespodziewanie stężała.
To już trzecie podpalenie tego typu w ostatnim czasie, powiedział w końcu.
Mordce wydawało się, że się przesłyszał.
Trzecie?
Strażak przytaknął niechętnie. I dopiero teraz nas zawiadamiacie? Wrzasnął policjant. Kilka osób przerwało pracę i spojrzało w jego kierunku.
Wcześniej nikt nie zginął. A biorąc pod uwagę waszą dzisiejszą reakcję, to bez trupa byście nawet palcem nie kiwnęli, mruknął strażak.
Gdybym od początku wiedział, że to już trzeci taki przypadek, to nasza rozmowa wyglądałaby trochę inaczej, odpowiedział komisarz.
Jasne. Bajki opowiadaj dzieciom.
Bajki? Jakie bajki? Przyjeżdżam na miejsce czegoś, co wygląda jak zwykły wypadek podczas palenia w kominku, a teraz w ostatniej chwili dowiaduję się, że to środek pierdolonej serii. Jakie jeszcze informacje zataja przed nami straż pożarna?
Mortka wypluwał z siebie słowa, gestykulując energicznie. Kowalski nadął policzki, a potem wypuścił z nich powietrze.
Jakie zataja?
Zaprotestował.
Grzecznie powiedziałem. Będzie mi tu mówił o zatajaniu, jebany pies.
Mortka poczuł, że z gniewu traci dech w płucach.
Co powiedziałeś? Jak mnie nazwałeś?
Zacisnął pięści. Strażak zrobił krok do tyłu, ale nie po to, żeby się wycofać, ale żeby przyjąć lepszą postawę do walki. Wtedy jednak Kochan wkroczył między mężczyzn.
Spokojnie, panowie, spokojnie.
Klepnął ich delikatnie otwartą dłonią po klatkach piersiowych.
Za chwilę będzie tu laboratorium, nie zacierajcie śladów. Jak macie się bić, to na zewnątrz, na mrozie. I na gołe klaty. Gapie będą mieli ubaw, bo na razie wyglądają na trochę zawiedzionych.
Mortka dyszał ciężko. Nienawidził określenia jebany pies. Słyszał je już chyba 1000 razy. Nawet jego była żona raz go tak nazwała. Patrzyli sobie teraz z Kowalskim prosto w oczy, niezdecydowani, czy rzucić się na siebie, czy puścić cały incydent w niepamięć.
Przepraszam,
mruknął w końcu strażak, odwracając przy tym głowę, jakby mówił do kogoś innego.
Nie lubię, jak mnie ktoś nazywa jebanym psem, odparł komisarz. Przepraszam raz jeszcze,
powiedział Kowalski głośniej i wyraźniej. Poczuli wstyd, że tak łatwo stracili panowanie nad sobą. Uśmiechnęli się równocześnie. To był kwaśny uśmiech, ale oznaczał, że topór wojenny został zakopany.
Proszę opowiedzieć o tych pozostałych pożarach, poprosił Mortka.
Strażak przygryzł wargę.
Miał pan rację, że zrobiliśmy błąd, nie zawiadamiając was, ale proszę, niech mi pan da wytłumaczyć, zaczął. Jest zima i to dość sroga. Nawet pan sobie nie wyobraża, komisarzu, jakim gównem ludzie ogrzewają domy. Bywa, że jeździmy z jednej akcji na drugą. Pożary ze spięć elektrycznych w starych grzejnikach, płonące kominy, które nie widziały kominiarza od lat, a o których właściciele przypomnieli sobie dopiero, kiedy zrobiło im się zimno w domu. Kozy, które ludzie powyciągali z piwnic i palą w nich, chociaż nie wiedzą, jak ich używać. Do wyboru, do koloru. Głupota nie zna granic. Do tego wyjazdy do sopli lodu, dachów, które trzeba odśnieżyć, wypadków samochodowych, których też jest sporo. Kupa roboty i od cholery papierków potem do wypełniania, rozumie pan?
Czy rozumiem?
Zatrzymujemy zwykłego złodzieja samochodu, a potem jest tyle formalności, że pod koniec zapominamy, dlaczego go właściwie aresztowaliśmy.
Strażak uśmiechnął się. Tym razem szerzej i szczerze. Mortka z zaskoczeniem stwierdził, że chyba go polubi. Obaj pracowali w służbach mundurowych, które aż tak się od siebie nie różniły. Te same problemy, te same głupie i niepotrzebne dokumenty do przygotowania i to samo poczucie obowiązku, które nie pozwala rzucić wszystkiego w cholerę. No, ale strażaka pewnie nikt nigdy nie nazwał jebanym psem. Wszystkie trzy pożary były w tej samej okolicy, kontynuował Kowalski. Wśród domków jednorodzinnych po obu stronach Puławskiej. Na pierwszy, szczerze mówiąc, nie zwróciliśmy uwagi. Nikt nie zginął. Straty też były niewielkie. Właścicieli nie było wtedy w mieszkaniu. Po akcji przyznali, że zostawili ogień w kominku. Co prawda w środku śmierdziało trochę benzyną, ale pomyśleliśmy, że używali jej jako podpałki. Poza tym właściciel wziął na siebie winę za spowodowanie pożaru. Sprawa z ubezpieczycielem została załatwiona, wszystko ładnie, pięknie. Zamknęliśmy sprawę.
A co z kolejnym przypadkiem?
To samo. Żadnych ofiar, spalony pokój z kominkiem i trochę korytarza.
Było już groźniej, ale nie aż tak jak tutaj.
Tam mieliśmy jakieś podejrzenie. Wie pan, znowu kominek, znowu pod nieobecność właściciela, znowu benzyna. Ale potem zdarzyła się ta straszna sprawa na Ursynowie, słyszał pan?
Nie.
Student ASP oblewał dyplom. Jedna dziewczyna zasnęła z papierosem w ustach. W mieszkaniu było pełno rozpuszczalników, farb, materiałów plastycznych. Wszystko momentalnie zajęło się ogniem. Dwie osoby się spaliły. Ta dziewczyna i student od dyplomu. Uratował się tylko chłopak, który schował się na balkonie.
Stało się to tuż przed świętami. Nie mieliśmy potem głowy do niczego innego. I teraz to. Kiedy po akcji gaśniczej wszedłem do willi, zobaczyłem tego trupa, poczułem zapach. Mortka zamyślił się. Doskonale znał ten naturalny mechanizm obronny przed nadmiarem obowiązków, którym ich obarczano. Policjanci też zwykle wybierali najprostsze rozwiązanie sprawy, nawet jeśli przeczuwali, że niekoniecznie jest ono prawdziwe. Oczywiście czasami można by się bardziej przyłożyć, poszukać nowych tropów, współsprawców, innych wątków. Prawda jest jednak taka, że śledztwo trzeba zamykać najszybciej, jak to możliwe, bo inaczej ginie się pod lawiną wniosków, akt, dokumentów, rozpoczętych dochodzeń, których nigdy nie ma czasu doprowadzić do końca. W straży pożarnej najwyraźniej postępowano tak samo. Właściciel przyznaje, że pożar to jego wina, raz dwa podpisujemy papiery, zawiadamiamy kogo trzeba i nie wracamy do tematu. Czasem zaś, jak w wypadku drugiego podpalenia, nagłe wydarzenia zmieniały listę priorytetów i trzeba było zająć się tym, o czym właśnie napisała prasa. Zabijały ich statystyki wykrywalności, presja przełożonych i formularzy, które musieli wypełniać, a których nikt potem nie sprawdzał, bo nie było po prostu na to czasu. Jak się skończyło z tym drugim pożarem? Zapytał. Wie pan, ci ludzie nawet nie byli ubezpieczeni, więc było im wszystko jedno. Z tego co pamiętam, to po prostu zamknęliśmy sprawę, uznając, że pożar wybuchł z ich winy. I nie protestowali? Zależało im, żeby jak najszybciej zacząć remont. Wszyscy nasi ludzie i policja byli zaangażowani w tę sprawę na uboczu, więc poszliśmy im na rękę, mimo że mieliśmy wątpliwości. Komisarz skinął głową. Rozejrzał się jeszcze raz po spalonym pomieszczeniu. Jego wzrok zatrzymał się dłużej na szarym kocu, który przykrywał zwłoki. Westchnął. Plan działania. To było teraz najważniejsze. Pewnie ma pan jeszcze trochę roboty, powiedział do Kowalskiego. Pójdę porozmawiać z chłopakami z Ursynowa. Może spotkamy się później, jak już będzie spokojniej. Na przykład u was na Płaskowickiej. Strażak potrzebował chwili, żeby ocenić sytuację. W porządku. Umówmy się na 12:00 u nas. Do tej pory wszystko tutaj powinno być już pozamiatane. Uścisnęli sobie dłonie. Na zewnątrz Mortka wypatrzył policjanta w mundurze zimowym, który podskakiwał w miejscu, żeby się rozgrzać. Był to młody, krótko ostrzyżony chłopak o dziecinnej twarzy. Mortka wybrał go, bo wyglądał na odrobinę mniej znudzonego niż jego koledzy, którzy tylko tęsknie spoglądali na zaparkowane niedaleko radiowozy i czekali na zwolnienie ze służby. Poza tym odniósł wrażenie, że funkcjonariusz przyglądał mu się uważnie, kiedy pojawił się na miejscu. Chłopak zmarszczył wtedy brwi, próbując zapamiętać kształt twarzy, nosa, przybliżony wiek i kolor oczu komisarza. To zaś świadczyło o tym, że ma trochę oleju w głowie i można mu powierzyć bardziej odpowiedzialne zadania niż tylko pilnowanie, by gapie nie podchodzili do willi. Mortka zbliżył się do chłopaka i bez słowa machnął mu przed oczami legitymacją służbową. Policjant natychmiast zasalutował zamaszystym gestem, o mało nie ściągając sobie przy tym czapki z głowy. — Sierżant Skalski, komenda na Ursynowie! — zameldował się, jakby był na apelu. Mortka kiwnął aprobująco głową i poprosił o przepytanie sąsiadów. Skalski miał się dowiedzieć, czy w okolicy nie widziano nikogo podejrzanego, a także kim był właściciel posesji. — Uważa pan, że to podpalenie, komisarzu? — zapytał Skalski. Mortka uderzyła zmiana, jaka zaszła na twarzy młodego policjanta. Wcześniej zdawał się skupiony i poważny, teraz oczy lśniły mu z podniecenia, a policzki zrobiły się czerwone. Chłopak szybko kojarzył fakty. Jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków. Komisarz starał się, żeby jego głos zabrzmiał jak najbardziej rzeczowo i obojętnie. Zrobiłem już wstępne rozpoznanie, pochwalił się sierżant. Dom należał do Jana Camerona, przedsiębiorcy. Miał własną firmę w Piasecznie, ale sąsiedzi nie wiedzieli, czym się dokładnie zajmował. Żona ma na imię Klaudia. Dobra robota, pochwalił go zaskoczony komisarz. Nie spodziewał się, że ktokolwiek tutaj wykaże się inicjatywą. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni kurtki i wyciągnął metalowy wizytownik. Żeby go otworzyć, musiał ściągnąć rękawiczkę. Uporał się z zamknięciem i wręczył jeden kartonik Skalskiemu. Tu jest mój mail, numer telefonu na komendzie i komórka. Dzwoń o każdej porze, jeśli tylko coś znajdziesz. Tak jest. Policjant schował wizytówkę,
zasalutował i ruszył w stronę gapiów. Chwilę później przesłuchiwał już kogoś, trzymając notatnik w jednej, a długopis w drugiej dłoni. Komisarz spojrzał na zegarek. Dochodziła za 28. Po kilkunastu minutach, które policjant spędził marząc o kawie i dreptając w miejscu, żeby choć trochę się rozgrzać, pod dom podjechał czerwony polonez. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn. Starszy i siwiejący oraz młodszy, ale już łysy. Mortka nie znał tego drugiego. Starszy nazywał się Kamil Jankowski i był jednym z najlepszych techników z komendy stołecznej. Metodyczny, bystry, ale też lekko narwany i irytujący.
— Mortka, złama się jeden, to twoja sprawka?
— przywitał komisarza Jankowski.
— Czy ty wiesz, która godzina?
— Wiem.
— To cudownie!
Technik wyciągnął ręce w górę.
— Och, jak mi ulżyło! Komisarz Mortka jednak nie zgubił pieprzonego zegarka.
— Przestań narzekać. Uwiniesz się tutaj do 9 i będziesz mógł wracać do domu. Technik spojrzał na willę. Budynek miał 180 metrów kwadratowych powierzchni, do tego ogród i piwnice.
— Coś takiego do 9? Jesteś pewien?
— Szybciej zaczniesz, szybciej skończysz.
— Goń się.
— Co tu mamy? — Prawdopodobnie podpalenie — wyjaśnił Mortka. — W środku jest strażak, aspirant Kowalski. Zna się na tym lepiej ode mnie. Mówi, że ktoś wrzucił koktajl Mołotowa przez komin. Możesz to sprawdzić? Jankowski spojrzał na komisarza tak, jakby ten go właśnie obraził.
— Do takiej roboty mogłeś wezwać byle stażystę, a nie...
— Takiego asa polskiej kryminalistyki jak ty? — wszedł mu w słowo Mortka. — A tak właściwie to wezwał cię Kochan. Jemu podziękuj.
— Sukin kot!
— I zrób jeszcze w wolnej chwili zdjęcia temu tłumowi, dobrze? Nie widziałem, żeby miejscowi mieli aparaty.
— Pierdol się!
— Dzięki. Jankowski poszedł z pełnomocnikiem do spalonej willi. Po drodze minęli się z Kochanem, a Mortka usłyszał wiązankę rzuconą przez technika. Kochan tylko się roześmiał i pogroził Jankowskiemu palcem.
— To co? Idziemy do jakiegoś centrum operacyjnego?
— zaproponował podkomisarz, kiedy podszedł do kolegi. — Tak wcześnie rano, w sobotę? Będzie coś otwarte?
— Niedaleko jest McDonald.
Mortka kiwnął głową na znak zgody. Rozdział drugi. W McDonaldzie oprócz nich był tylko personel i trójka nastolatków, którzy chichotali co chwilę nad tackami z jedzeniem, trącali się łokciami i rzucali w siebie zanurzonymi w keczupie frytkami. Mortkę obsługiwała blisko 40-letnia kobieta, wyglądająca tak, jakby stała za ladą przez ostatnie dwie doby. Komisarz coraz częściej zauważał pracowników w średnim wieku w fast foodach. Jeszcze niedawno była to praca raczej dla młodych, ale najwyraźniej i to się zmieniło. Zastanawiał się tylko, czy to efekt kilkunastoprocentowego bezrobocia, straszenia kryzysem, czy świadoma polityka. Można zachłystywać się młodością i przedstawiać jako firma wielkich możliwości, ale student albo przyjdzie do roboty, albo nie. A samotna matka z dwójką dzieci będzie stała za ladą piątek, świątek czy niedziela, chora czy zdrowa, byleby tylko dostać te swoje 1200 brutto. Usiedli przy stoliku. Mortka zamówił hamburgera, frytki i kawy. Kochan wziął taki sam zestaw, ale zamiast kawy wybrał kolę i dokupił jeszcze jedną kanapkę. Przez chwilę jedli w milczeniu. — Co o tym myślisz? — zapytał w końcu komisarz.
— O czym?
— odparł Kochan.
— O podpalaczu, który wspina się na dach i wrzuca do kominów koktajle Mołotowa?
— Właśnie o tym. Podkomisarz ugryzł hamburgera.
— Czyste szaleństwo, człowieku, czyste szaleństwo!
— powiedział z pełnymi ustami, a kawałek mięsa wypadł mu na tackę. — Ale czy to możliwe? Kochan przełknął powoli, zastanawiając się nad odpowiedzią.
— Chyba możliwe — przyznał niechętnie. — Powiedzmy, że mamy świrka, który lubi płomienie i tak się nakręcił, że postanawia podpalić jakiś dom. Bardzo mu się to spodobało, więc bierze się za kolejny, aż w końcu popełnia błąd i ktoś ginie.
Potrafię sobie wyobrazić podpalacza piromana, ale chodzi mi o samą metodę — odparł zirytowany Mortka. Koktajl Mołotowa, wchodzenie na dach. Wybacz, ale są chyba lepsze sposoby, żeby podpalić komuś chałupę.
Jakie?
Mortka wzruszył ramionami. Wziął kęs swojego hamburgera. Kanapka była trochę za sucha, ale smaczna. Popił kawą. Już drugą tego dnia.
Nie wiem. No właśnie. Załóżmy na chwilę, że nasz strażak sam ma rację i to było podpalenie. Co dalej?
Mortka sięgnął do kieszeni, wyciągnął notatnik i długopis. Rozpisał go, wyrwał zabazgraną kartkę i na czystej napisał cyfrę 1, przy której postawił kropkę. Po chwili dopisał obok jedynki słowo piroman.
Trzeba będzie stworzyć zespół, przesłuchać wszystkich w okolicy, ściągnąć szamanów, przeszukać kartoteki. Facet może już siedział za inne podpalenia. Może to ktoś, kto niedawno wyszedł z więzienia, przyjechał do Warszawy szukać pracy i wrócił do dawnego hobby? Powiedział.
Trzeba będzie też sprawdzić od cholery papierów, zadzwonić w wiele miejsc, dodał Kochan.
Wiem. I wysłać chłopaków z laboratorium na dach. Może nasz człowiek podczas wspinaczki zostawił gdzieś odciski palców, skrawki materiałów, cokolwiek.
Jankowski się ucieszy.
Obiecałem mu, że będzie mógł wkrótce jechać do domu.
Obaj policjanci uśmiechnęli się równocześnie. Jankowski był typem choleryka.
Kiedy dowie się, że ma jeszcze sprawdzić dach, po prostu eksploduje, a wtedy biada temu, kto stanie na jego drodze. Jak znali życie, ofiarą technika będzie pewnie pierwszy młody policjant, który akurat się napatoczy.
Co jeszcze mamy? Zapytał komisarz.
Załóżmy, że strażak sam się myli i te dwa pierwsze pożary to były jednak wypadki. Mamy wtedy do czynienia tylko z jednym podpaleniem.
Ten pomysł spodobał się mordce o wiele bardziej.
Sprawdzamy właściciela, jego wrogów, przyjaciół. Musiał komuś zajść za skórę i ten ktoś postanowił się zemścić. Może miał związki ze świadkiem przestępczym, zastanawiał się.
To byłoby takie proste.
Oj, byłoby.
Mógł też spróbować wymusić odszkodowanie i sam podpalił dom, ale coś nie wyszło, zasugerował Kochan.
To byłaby jedna z najmniej udanych prób wymuszenia odszkodowania w historii światowej kryminalistyki, panie podkomisarzu.
A ile oszczędziłoby to nam pracy, gdyby się jednak okazało, że to prawda?
Mortka uśmiechnął się pod nosem i wrócił do hamburgera.
O tak. Ostatnia hipoteza podobała mu się najbardziej.
Przy sprzyjających okolicznościach zamknęliby śledztwo w kilkanaście, góra kilkadziesiąt godzin.
Wystarczyłaby tylko odpowiednia opinia biegłego, parę podpisów na papierkach i można odłożyć teczkę na półkę, żeby wrócić do tysiąca innych rozgrzebanych spraw.
No i jest jeszcze hipoteza, że i tym razem nie ma mowy o żadnym przestępstwie. Facet napalił za mocno w kominku, jako podpałki użył benzyny i bum, powiedział Kochan.
W tym momencie zadzwonił telefon Mortki. Komisarz przełknął kęs, przechylił się mocno na krześle i wyciągnął komórkę z kieszeni spodni. Spojrzał na wyświetlacz. Jankowski. Oznajmił Kochanowi i odebrał.
I co tam? Rozmawiałem z tym aspirantem Kowalskim, strażakiem.
Komisarz usłyszał zdenerwowany głos technika w słuchawce.
Szkoda, że go od razu nie posłuchałeś, ten papało, to bym nie musiał przyjeżdżać.
Czyli jednak podpalenie?
Oczywiście, że tak. Przy kominku tak śmierdzi benzyną, że nawet człowiek z odciętym nosem by to poczuł.
Koktajl Mołotowa?
Najwyraźniej, odparł technik po chwili namysłu.
Wygląda to na prostą miksturę benzyny z jakimś olejem, może opałowym, może silnikowym.
Znalazłem też kawałki szkła w kominku i wokoło. Pozostałości po butelce. Jest tutaj jeszcze kilka rzeczy, które muszę sprawdzić.
Przede wszystkim dach, powiedział Mortka. Podkomisarz Kochan wyszczerzył zęby znad kubka z kolą.
Wysłałem tam już młodego padawana.
Młodego?
Zdziwił się w duchu Mortka. Łysy facet zdawał mu się co najmniej jego rówieśnikiem.
Kiedy będę miał raport?
Zapytał komisarz.
Albo dzisiaj wieczorem, albo w poniedziałek rano. Jutro niedziela, a ja dzień święty święcę i pracować nie mam zamiaru.
Dobra, dobra. Powiedz mi jeszcze tylko, czy na twoje techniczne oko to naprawdę było podpalenie? Na 100%?
Na 110%.
Koniec marzeń o prostym dochodzeniu, pomyślał ze złością komisarz. Do tej pory naprawdę miał nadzieję, że uda mu się całą sprawę zamknąć w kilka godzin.
Dzięki. Informuj mnie na bieżąco, mruknął do telefonu.
Mortka rozłączył się i spojrzał zrezygnowany na Kochana.
Mamy robotę? Spytał podkomisarz.
Niestety tak.
A wczoraj zapowiadała się taka piękna sobota. Co robimy?
Dokończmy śniadanie.
Dalej jedli już w milczeniu. Mortka zastanawiał się nad kolejnymi krokami. Trzeba będzie sprawdzić tego Camerona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz innych bazach danych.
Dobrze byłoby też zobaczyć hipotekę działki i domu. Może wcale nie należały do niego. Notował wszystkie luźne myśli. Potem wyrwał kartkę z notesu i przepisał ją na czysto. Na górze dodał wielkimi literami: poniedziałek. Skończył, dopił kawę, wstał i wyrzucił śmieci do kosza. Musieli wracać na miejsce przestępstwa. Przed willą zebrał się już dużo większy tłumek gapiów. Dochodziła godzina 9:00, pora wychodzenia na poranny spacer z psami. Koło zbiegowiska krążyła funkcjonariuszka z aparatem w dłoni. Dziewczyna stała się chyba ofiarą furii Jankowskiego, bo Mortka dostrzegł na jej twarzy ślady niedawnego płaczu. Komisarz machnął do niej ręką.
— Możesz już przestać robić zdjęcia — powiedział, kiedy podeszła. — A na przyszłość staraj się być bardziej dyskretna.
Policjantka zrobiła wielkie, przestraszone oczy. Jej sine z zimna wargi zadrżały i przez chwilę wydawało się, że znowu się rozpłacze. — Zrobiłam coś źle? — spytała przejęta. — Jeśli sprawca stał w tłumie, to pewnie uciekł, jak tylko zauważył, że sięgasz po aparat.
— Jezu, przepraszam, nie wiedziałam.
— Nie przejmuj się, raczej i tak go tu nie było. Odprawił funkcjonariuszkę i poszedł do willi. Strażacy kończyli pracę na pogorzelisku. Na miejscu mieli pozostać tylko policjanci i technicy kryminalistyczni. Mortka złapał Jankowskiego na pierwszym piętrze. Technik zapisywał coś w grubym, pożółkłym zeszycie. Nie musiałeś tak opierdalać tej młodej.
Głupia dupa, odpowiedział Jankowski, nie podnosząc wzroku znad zeszytu. Nie wiem, kto ją przyjął do służby. Za skrajny debilizm powinni ją postawić przed ścianą i rozstrzelać.
Mortka postanowił nie dociekać, o co dokładnie poszło.
Dobra, co znalazłeś? Zapytał. Twój kolega strażak miał rację. Podpalenie za pomocą koktajlu Mołotowa. Chcesz pewnie wiedzieć, jak do tego doszliśmy.
Nie zaszkodziłoby. Technik prychnął z irytacją. Odłożył zeszyt do teczki, z której wyciągnął niewielki czarny przedmiot, przypominający pilot do telewizora, i podsunął go policjantowi pod sam nos.
Mam tu ze sobą taki podręczny dynks, który Amerykanie nazywają snajferem, wyjaśnił, potrząsając urządzeniem. Służy on do wykrywania gazów palnych w powietrzu. W tym wypadku zidentyfikował opary benzyny.
Te opary się nie spaliły?
Mój dynks wykrywa nawet śladowe ilości substancji rzędu 10 części na milion.
Sprytny ten dynks.
Oj tak.
Czy to możliwe, żeby ta benzyna znalazła się tutaj przypadkiem, albo ktoś jej użył jako podpałki? Technik pokręcił przecząco głową.
Raczej nie, jest jej za dużo. Zbyt wielki rozbrysk.
Co to znaczy?
Benzynę jako rozpałkę lejesz wprost do kominka. I tylko do kominka. A ja znalazłem jej ślady na podłodze w odległości nawet metra od paleniska. Rozbryznęła się, kiedy wybuchł koktajl Mołotowa. Pobrałem próbki, zbadamy wszystko w laboratorium i przygotuję ci szczegółową ekspertyzę.
Dzięki. Mortka zostawił technika i wyszedł z willi. Skierował się do niewielkiego, ale zadbanego ogródka. Wokół parkanu rosły niskie krzaki róży. Oprócz nich jedyną zdobą były dwa młode drzewka owocowe, teraz schowane pod brudną, matową folią. Kochan wskazał komisarzowi pas zgniłej zieleni, obszar, gdzie ogień stopił śnieg.
— Fajnie, nie?
Komisarz wzruszył ramionami. — Co tutaj mamy?
— Szczerze mówiąc, nic. Strażacy zdemolowali teren podczas akcji ratowniczej i wątpię, żebyśmy znaleźli jakiekolwiek ślady.
Mortka spodziewał się takiej odpowiedzi. Raz jeszcze przyjrzał się willi. Budynek wyglądał jak twierdza. Kraty we wszystkich oknach, zwykle zamknięte na 2-3 kłódki. Wyważone drzwi wejściowe wyglądały na bardzo solidne, ale nawet one nie oparły się taranowi strażaków. Ciekawe, ile je forsowali. Musiało im to zająć dobrych kilka minut. Mortka domyślił się, że pewnie stąd się wzięła skala zniszczeń. Dom zmienił się w ognistą pułapkę. Zanim straż pożarna dostała się do środka, nie było już co ratować. Ludzie wydają tysiące na wyrafinowane zabezpieczenia, kraty, alarmy, cholera wie co jeszcze. A w sytuacji zagrożenia wszystko to tylko przeszkadza. Od dawna wiadomo, że najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem jest życzliwy sąsiad. Tylko trzeba najpierw wiedzieć, jak ten sąsiad ma na nazwisko, i przynajmniej kilka razy powiedzieć mu dzień dobry. Parkan od strony ulicy nie jest specjalnie trudny do pokonania, powiedział Kochan.
Według mnie sprawca wspiął się na balkon, z balkonu na dach i tam otworzył luki bombowe.
Mortka prześledził wzrokiem trasę wskazaną przez kolegę. Nie było to niemożliwe, ale on sam chyba nie dałby rady.
Nie ma łatwiejszej drogi? Zapytał.
Jest. Można próbować przez drabinkę nad garażem, ale nie wydaje mi się, żeby nasz człowiek poszedł tamtędy.
Czemu?
Kochan wskazał palcem na stojącą nieopodal garażu uliczną latarnię. Komisarz od razu domyślił się, o co chodzi. Gdyby podpalacz zdecydował się na łatwiejszą drogę, przez chwilę byłby doskonale widoczny nawet z końca ulicy. Mortka spojrzał w górę. Na dachu wciąż pracował łysy technik, którego imienia i nazwiska nie znał. Raz jeszcze zmierzył odległość między ziemią a balkonem i między balkonem a dachem. Ciągle uważał, że on sam wspiąłby się co najwyżej na balkon, ale ktoś inny, sprawniejszy i mający doświadczenie we wspinaczce, mógłby pokonać tę drogę z łatwością. Nagle coś go tknęło. Na balkonie stała rozłożona drabina.
— Ej, ty tam! — krzyknął.
Technik ostrożnie wychylił się zza krawędzi.
— Skąd wziąłeś drabinę?
— Leżała tutaj, obok garażu.
— A zdjąłeś z niej ślady?
Technik zbladł. Mortka zacisnął pięści. — Kretyn! — wycedził przez zęby. Kochan roześmiał się i machnął do technika, żeby wracał do pracy.
— Spoko, komisarzu, pewnie strażacy też jej używali. A jak nie używali, to obficie spryskali ją podczas akcji ratowniczej.
— Pewnie tak — mruknął pod nosem Mortka. Przyznał rację kochanowi, ale zdenerwował go brak profesjonalizmu technika. Trzeba było wysłać na dach samego Jankowskiego. Ten nie dałby mu za to żyć przez najbliższe 2 tygodnie, ale przynajmniej zrobiłby wszystko jak należy.
Weszli tylnym wejściem do garażu.
Stała tam kilkuletnia, brudna Skoda Octavia z lekko wgniecionym bukiem. Mortka spodziewał się dużo lepszego samochodu. Co najmniej Volkswagena Passata lub Volvo. Octavia wydała mu się zbyt pospolita jak na ten dom. Obok samochodu na drewnianych półkach leżało kilka zestawów narzędzi, pokrytych kurzem i najwyraźniej bardzo rzadko używanych. Na wpół zużyty zimowy płyn do spryskiwaczy, komplet opon letnich i prostownik do akumulatora. To nie był garaż kogoś, kto lubi grzebać przy swoim samochodzie, a raczej osoby, która kupiła narzędzia wyłącznie na wszelki wypadek i ograniczała się do wykonywania najprostszych napraw, takich jak wymiana żarówek.
Spróbujmy podsumować to, co mamy. Sprawca dostał się na dach, więc to musiał być wysportowany mężczyzna, powiedział komisarz.
A czemu mężczyzna? Zaprotestował Kochan. Dzisiaj kobietki też są wysportowane i potrafią dołożyć tak mocno i być tak bezwzględne jak mężczyźni. Ty powinieneś to wiedzieć najlepiej.
Mortka puścił tę złośliwość mimo uszu. Przez otwarte drzwi garażowe przeszli z powrotem przed dom.
Komisarz znalazł młodego policjanta, z którym rozmawiał godzinę wcześniej. Skalski zdążył już przepytać sąsiadów. Nie widzieli w nocy nic podejrzanego, nikt obcy nie kręcił się ostatnio po okolicy. Nie słyszeli, żeby Cameron bądź jego żona mieli jakichkolwiek wrogów.
Słowem, nie mamy nic, podsumował Mortka.
Nie do końca. Jedna z sąsiadek przypomniała sobie, że wczoraj wieczorem przed domem Cameronów stał obcy samochód. Srebrny Opel Vectra.
Zapamiętała numery rejestracyjne?
Niestety nie.
Czyli nie mamy nic, powtórzył Mortka.
Skalski wyglądał na szczerze zmartwionego.
Pytaj dalej, może coś znajdziesz, powiedział komisarz.
Policjant kiwnął głową i odszedł. Mortka pomyślał, że mógł go chociaż pochwalić. Pewnie choć trochę